Generalnie uważa to za dużą wartość, aby rozmawiać z przedstawicielami sił parlamentarnych. Nie tylko z tymi, którymi co do zasady...
Z których nie jest zadowolony pan prezydent.
W wielu sprawach się zgadza, a no, na przykład nie jest zadowolony z sytuacji, w której część sił parlamentarnych odmawia dialogu i nie chce współpracować, nie chce rozmawiać, a później będzie miała pretensje, że jakaś ustawa została zawetowana albo że jakaś ustawa...
No niektórzy mają nadzieję, że skoro poszli do pana prezydenta, to przekonali właśnie, żeby zawetował bądź podpisał no, na przykład no właśnie, zupełnie inne nadzieje w związku na przykład z dwukadencyjnością wiąże partia Razem, zupełnie inne nadzieje wiążą ludowcy.
Jak się rozmawia, to przynajmniej daje się sobie szansę na to, żeby się wzajemnie przekonać, a jak się obraża i pokazuje się plecy i nie chce się dyskutować, no to znaczy, że nie zależy ani głównej partii koalicyjnej, czyli Koalicji Obywatelskiej, ani Lewicy na współpracy, tylko na kłótni.
Oni tylko, że Koalicja Obywatelska tłumaczyła, że premier był kilka dni wcześniej i że tak naprawdę on jest osobą upoważnioną do rozmawiania z panem prezydentem.
Koalicja Obywatelska najpierw mówiła, że przyjdzie, a później się okazało, że jednak nie przyjdzie, że się obraża. No, rozumiem, sami twierdzą, że władza wykonawcza decyduje o tym, co robi Sejm, tak? Czyli, że premier decyduje o tym, co robią posłowie. To pytanie jest to, po co ci posłowie są, jeżeli za nich wszystkich decyduje premier, władza wykonawcza. Bo mnie się wydaje, że jednak posłowie mają swój mandat, mają swój klub i to całkiem spory, mogą o czymś decydować. Kiedyś w demokracji było tak i powinno być tak, że jednak Sejm ma jakieś swoje upodmiotowienie, znaczy o czymś decyduje.
Ale argument jest taki, że Sejm jest otwarty, zawsze można, nie wiem, współpracownicy pana prezydenta mogą do Sejmu przyjść i też zobaczyć, na jakim etapie proces legislacyjny jest.
No i chodzą i oczywiście bywa minister Bogucki, minister Szefernak, rozmawia, natomiast tutaj prezydent zaprosił przedstawicieli wszystkich klubów i część klubów koalicyjnych przyszła, rozmawiała, myślę, że nawet była całkiem zadowolona z tego, a część uważała, że będzie znów się konfliktować, atakować. Nie są skorzy do dialogu, no nie są skorzy
no,
do tego,
że współpracują. No też pojawiał się argument, że inne zaproszenie zostało wystosowane chociażby do klubu Prawa i Sprawiedliwości, inne do pozostałych klubów.
No jak się chce uderzyć, to się kij znajdzie. No najpierw mówili, że przyjdą, a później zaczęli wymyślać argumenty, dlaczego się nie pojawią. No Polacy to widzą, kto chce współpracować, a kto nie. Donald Tusk, jak rozumiem, chce przede wszystkim atakować, chce podgryzać. Proszę zobaczyć nawet na media społecznościowe Koalicji Obywatelskiej. Przecież tam 3/4 wpisów to są ataki albo na prezydenta, albo na opozycję. Jakby to opozycja dzisiaj była głównym tematem, którym się rząd i koalicja rządząca powinna zajmować. Może się zajmą sprawami Polaków. Sytuacją w służbie zdrowia, sytuacją w finansach, sytuacją także w mediach publicznych. Jest dużo tematów, którymi można się zająć.
No i tutaj też był taki argument, że prezydent chce o wszystkim rozmawiać, czyli o niczym. Takie można było usłyszeć zdania.
No to wygląda, jakby to już pan Szłapka wymyślił.
Panie ministrze, prezydent FIFA Gianni Infantino zapowiedział, wyraził wolę chęci przywrócenia Rosji do rozgrywek międzynarodowych piłkarskiej reprezentacji. Co pan na to?
Nie jestem zwolennikiem takiego rozwiązania. Uważam, od wielu lat konsekwentnie o tym mówię, że Rosjanie powinni być izolowani z uwagi na swoją agresywną postawę. Także i w kontekście sportowym, bo sport nie jest tylko sportem, w sensie rozgrywkami sportowymi, ale także i biznesem, także i elementy kulturowe się w tym sporcie znajdują, więc dopóki Rosja nie wyrzeknie się agresywnej polityki, zwłaszcza tej w kontekście agresji na Ukrainę, no trudno, żeby ją przyjmować na salonach i mówię to także w kontekście innych organizacji międzynarodowych. Gdyby od Polski to tylko zależało, to na pewno Rosja w takich organizacjach by się ani nie znajdowała, ani nie była zapraszana, no ale wiadomo, że na świecie nie tylko Polska decyduje. Uważam, że w tej sprawie, co prawda tutaj ani prezydent, ani rząd bezpośrednio decyzji nie podejmuje, no bo FIFA jest organizacją, jak wszyscy wiemy, pozarządową. Natomiast trzeba uruchomić tutaj szeroko posunięty lobbying dyplomatyczny i mam nadzieję, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych zacznie tutaj pracować nad tym, aby odwieźć Gianniego Infantino i czy to FIFA, czy UEFA, ktokolwiek by w tym miejscu
podejmował. No UEFA jest przeciwnego zdania jeszcze.
No wiem, ale wiadomo, że biznes jest biznes, prawda? I zaczną tam się pojawiać
jakby
inne...
Jakby co, to rozumiem, że resort dyplomacji może liczyć na wsparcie Pałacu Prezydenckiego w tym zakresie, jeśli chodzi o właśnie o przekonywanie. No tutaj argument był taki, że zawieszenie, niedopuszczenie reprezentacji Rosji nic nie dało. Chyba coś dało, skoro jednak Rosjanom zależy na tym, żeby wrócić do rozgrywek międzynarodowych.
Myślę, że tak. Myślę, że niestety, jak to w tego typu wydarzeniach chodzi o kwestie biznesowe. I nie jestem zwolennikiem tego, aby dopuszczać tutaj Rosjan, ale też nie jestem zwolennikiem w ogóle rozszczelniania tego systemu. Jak jeżdżę za granicę teraz, to coraz więcej widzę na zachodzie Europy rosyjskich turystów, rosyjskich biznesmenów i zaczynam się zastanawiać, co takiego się zmieniło, że nagle coraz bardziej są widoczni ci wszyscy ludzie. Tak samo jeśli chodzi o rozgrywki sportowe. Trzeba tutaj kontynuować politykę twardej izolacji i twardego oczekiwania zmiany polityki. I Donald Trump, proszę zauważyć, poprzez taką twardą politykę, na przykład wobec Indii...
No właśnie, wczoraj pan prezydent poinformował, że Indie nie będą kupować rosyjskiej ropy.
Miejmy nadzieję, że to będzie, że to stanie się faktem, bo Indie były największym odbiorcą rosyjskiej ropy i rosyjski budżet jeszcze się spinał właśnie dzięki temu, że takie Indie nadal kupowały to. I poprzez prośby, rozmowy niczego się nie dało osiągnąć. Natomiast twardą polityką, i zakładam, że taką twardą politykę prezydent Stanów Zjednoczonych zastosował. Daj Panie Boże, że przyniosło to pozytywny skutek. No, był niedawno w Indiach, chyba 3 tygodnie temu, polski minister spraw zagranicznych. Nic w tej sprawie nie osiągnął. Dopiero musiał amerykański twardy gracz
Unia Europejska z Indiami też się porozumiała, ale jak widać, no, ważny kierunek, żeby chociażby politykę przeciwko Rosji prowadzić. Na chwilę wróćmy jeszcze na polskie podwórko. Jak pan, panie ministrze, postrzega wygraną Katarzyny Pełczyńskiej na Łęcz w wyborach na przewodniczącą Polski 2050?
No, demokratyczny wybór w ramach jednej z partii rządzącej w Polsce.
Komu pan prezydent kibicował?
Pan prezydent nie kibicował tutaj.
O sporcie przed momentem rozmawialiśmy.
Nikomu, to jest ich własna decyzja. Skoro Szymon Hołownia wycofuje się i nie chce prowadzić partii o nazwie Polska 2050 Szymona Hołowni, no to konieczny był wybór. Rozumiem, że mieli kłopoty różnego rodzaju, co też nie budowało prestiżu tej partii, no powiedzmy sobie wprost. Znaczy odwoływanie tych wyborów, kłótnie wewnętrzne. No, ja spoglądam na Katarzynę Pełczyńską na Łęcz na pewno jako na postać bardziej podmiotową niż panią Henning-Kloskę.
To no jest bo jasne. Troszkę dalej od Koalicji Obywatelskiej.
Nie, ale też chodzi o to, jak się wypowiada, jak wyraża się. To jest też była kobieta, która była wcześniej analityczką spraw międzynarodowych, byłam ambasador w Moskwie. Na pewno to jest poważniejsza postać niż pani Henning-Kloskę. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości. No, panią Henning-Kloskę trudno uważać za jakąś bardzo poważną polityk. No i widać tam pęknięcie w Polsce 2050. No jest grupa tych ludzi, którzy rzeczywiście chcieli trochę innej pewnie polityki. Dlatego uwierzyli w Szymona Hołownię. Znam tych ludzi, tam pan Osmalak czy pan Wnuk. No to są postaci młodzi
politycy. Wnuk zresztą był u pana prezydenta w tamtym tygodniu.
Młodzi politycy, którzy chcieli pewnie jakiejś podmiotowości. A jest druga grupa, to jest byłych polityków Platformy Obywatelskiej Nowoczesnej. Właśnie pani Henning-Kloska, jakaś tam pani Mucha, pani Petru, pan Petru. Ludzie, którzy już kiedyś grali w grę polityczną, ją przegrali, a później gdzieś tam jakimś psim swędem wciągnęli się znowu na listy Polski 2050. No i oni już podmiotowi wobec Donalda Tuska w żaden sposób nie są i nie chcą być. Chcą być tylko podwykonawcą woli Koalicji Obywatelskiej. No i teraz pytanie, w jakim kierunku ta partia miała pójść. I poszła w kierunku, mam nadzieję, bardziej podmiotowym.
Czyli
pytanie,
jednak z punktu widzenia Pałacu Prezydenckiego w lepszym kierunku.
Myślę, że z punktu widzenia polskiej demokracji lepiej, gdyby partie były jednak bardziej podmiotowe, a nie tylko wykonawcze. W ogóle Sejm powinien być wobec rządu nieco bardziej właśnie podmiotowy. No, to nie jest tak, że rząd ma decydować o tym, co Sejm ma robić. A Sejm, przepraszam, Sejm ma mandat bezpośredni. To posłowie zostali wybrani. I jakoś tak przez ostatnie 2 lata się to zupełnie zmieniło, że decyduje o wszystkim rząd, a Sejm to jest tylko maszynka do podnoszenia rąk i do naciskania przycisków.
No, akurat koalicja rządząca, no wiadomo, ma większość w Sejmie i dlatego współpracuje, no tak to u nas system parlamentarny wygląda, prawda?
Ja rozumiem, szanuję, natomiast w ramach tych wewnętrznych dyskusji koalicyjnych, szeroko pojętej koalicji, no można być bardziej podmiotowym albo nie, no można leżeć plackiem, tak jak lewica.
No nie powiem pan, panie ministrze, że za rządów Zjednoczonej Prawicy Sejm był bardziej podmiotowy.
No, za rządów Zjednoczonej Prawicy nie było koalicji, była jedna partia, która decydowała o wszystkim, ale ma pani rację, tak, na pewno to jest historia ostatnich dziesięcioleci, że ten Sejm traci na swojej podmiotowości na rzecz władzy wykonawczej, czyli rządu. Ale w latach 90., jak sobie jeszcze przypomnimy historię lat 90., to było dokładnie odwrotnie. To posłowie i Sejm decydowali o kierunkach polityki, a rząd czasami się zmieniał, czasami musiał się podporządkować.
Zaraz mi pan powie, że chce pan powrotu do lat 90. Na pewno...
Na pewno bym nie chciał powrotu do kolorów garniturów z lat 90., bo one były naprawdę nieładne.
A trzyma pan kciuki za to, żeby Polska 2050 się posklejała? Niekoniecznie.
Polska 2050 powstała tylko po to, aby nabrać wyborców na jakąś rzekomą zmianę, jakąś trzecią drogę. I z tej trzeciej drogi zostało tylko tyle, że wszyscy zagłosowali za Tuskiem i mamy powrót do tej samej władzy, która była przed rokiem 2015. Więc w tym sensie nie kibicuję tej partii, bo uważam, że oszukała swoich wyborców. Nie jest żadną nową jakością. W każdej jednej sprawie w zasadzie decydowali dotychczas tak, jak chciał Donald Tusk, dali się zdominować, rozegrać, trochę jak dzieci. No, zakładam, że pani Pełczyńska-Nałęcz może chcieć teraz choć trochę starać się budować inną politykę. Zobaczymy.
No, ale czasu do kolejnych wyborów już tak dużo nie zostało. Bardzo dziękuję za rozmowę państwa i moim gościem był minister Marcin Przydacz, Kancelaria Prezydenta.
Bardzo dziękuję.
Nic straconego. To była powtórka programu. W Polskim Radiu powiedzieli
Andrzej Grzyb, Polskie Stronnictwo Ludowe i Agnieszka Drążkiewicz.
24 pytania. Rozmowa polityczna.
Kolejny raz polskie myśliwce poderwane, w gotowości jest do użycia również AWACS. Oczywiście patrzymy na naszych wschodnich sąsiadów, bo tam, jeżeli są zmasowane ataki Federacji Rosyjskiej, to wtedy my też musimy się podrywać.
Można powiedzieć, że nic nadzwyczajnego nie spodziewaliśmy się po tym apelu, który został skierowany ze strony amerykańskiej do Rosji i do prezydenta Putina, żeby na okres mrozów powstrzymał się od atakowania urządzeń energetycznych. W żaden sposób ta taktyka się nie zmieniła. Potem kilku dni łagodniejszym potraktowaniu infrastruktury energetycznej, wrócili do normalnej praktyki. Co prawda, jeżeli chodzi o negocjacje, które są w Abu Dhabi, nie ma tam żadnych przecieków, jak to się mówi, więc to może świadczyć, że albo te rozmowy są kontynuowane i przyniosą jakieś poważne propozycje, albo też jest tak, że nic nie posuwa się do przodu. Na razie ta sytuacja będzie wymagała z jednej strony olbrzymiej mobilizacji ze strony żołnierzy ukraińskich, a z drugiej strony presji międzynarodowej, bo bez tego Ukraina nie będzie w stanie osiągnąć przede wszystkim rozejmu, a następnie pokoju.
Na Ukrainie cierpi bardzo mocno Kijów, ale też mówimy o Charkowie. Mamy znowu setki osób bez bieżącej wody, bez ogrzewania, bez prądu. Po co to jest zrobione? Żeby bardziej jeszcze przyprzeć do muru Ukrainę w tych właśnie chociażby rozmowach?
Oczywiście, że to jest forma presji. Że jeżeli nie osiągniemy swoich celów, które zostały jasno sprecyzowane co do terytoriów, w szczególności Donbasu, no to złudne są oczekiwania. Tak pewnie ten komunikat wygląda ze strony rosyjskiej, że nastąpi rozejm, czym trwały pokój. Jeszcze do tego dochodzą informacje ze strony między innymi ministra Mawrowa, który mówi, że rozmieszczenie na Ukrainie zagranicznych wojsk zostanie uznane za zagraniczną interwencję. A to miałby być jeden z punktów, który miałby doprowadzić do ewentualnego rozejmu z udziałem również sił państw członkowskich NATO i Unii Europejskiej, które miałyby pomóc w stabilizacji na ewentualnej linii rozejmu. Więc to nie jest wcale gest, który pokazuje, że jesteśmy otwarci na pokój, tylko to jest presja.
W ciągu kilku dni w Kijowie pojawi się premier Donald Tusk, zapowiadając tę swoją wizytę na zaproszenie Wołodymyra Zełenskiego, mówi, że w tych najbliższych dniach przy Ukrainie powinno się stać.
Wydaje mi się, że też ważne są te inicjatywy społeczne, które dotyczyły między innymi dostaw generatorów prądu. Przywrócenie funkcjonowania, w szczególności przy tak wielu zniszczonych budynkach mieszkalnych i infrastrukturze tej społecznej, trudno jest zapewnić ciągłość dostaw. Wczoraj słyszeliśmy i przedwczoraj komentarze ze strony między innymi deputowanych do Rady Najwyższej, którzy dziękowali i polskiemu rządowi, i wszystkim obywatelom partnerom, którzy włączyli się w tą inicjatywę. Przede wszystkim ważne jest to wsparcie stałe, które wyraża się chociażby takimi stwierdzeniami, które padły z ust chociażby ministra Sikorskiego, który mówi, jestem gotowy osobiście wesprzeć kandydaturę prezydenta Trumpa do Nagrody Nobla, jeżeli pokój trwały zostanie w Ukrainie zawarty. Bo wszyscy wiemy, że to Stany Zjednoczone, prezydent Stanów Zjednoczonych ma tutaj istotną rolę do odegrania w zawarciu pokoju. Podobnie jak cała presja międzynarodowa, która wspiera te inicjatywy, które dotyczą zawieszenia broni i zawarcia pokoju.
Nie poprę wniosku o Nobla dla prezydenta Donalda Trumpa. Wczoraj ogłosił oficjalnie marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
Bardziej dyplomatyczną była odpowiedź ze strony pana ministra Sikorskiego, bo ona pokazywała, z jakiej perspektywy Polska na to patrzy. No, ale to było pytanie do marszałka Sejmu, do spikera, więc to jest jego indywidualna odpowiedź i jego punkt widzenia.
A pan by taką inicjatywę poparł?
Bardziej nazwę to taką warunkową inicjatywę, która się tutaj minister Sikorski byłaby dla mnie zdecydowanie lepszą, bo ona pokazuje, czego my oczekujemy od prezydenta największego państwa i co wydaje się być ważne również z punktu widzenia planu pokojowego, który dotyczy wojny na Ukrainie.
Wraca sprawa reformy w Państwowej Inspekcji Pracy. Pojawia się nowy zapis i wiemy, że na koniec roku premier Donald Tusk powiedział absolutnie nie dla tego, co przygotowała Lewica. Potem Lewica szybko opracowywała nowy projekt. W tym nowym projekcie jest tak, że jeżeli nawet inspektor pracy orzeknie, że B2B umowa ma być umową na etat, to i tak jak sąd pracy orzeknie inaczej, albo jak pójdzie do sądu pracy taki wniosek, to wtedy inspektor nie będzie mógł tej umowy zamienić. To by wam wystarczyło jako PSL-owi?
Zawsze arbitralne decyzje urzędnicze w sprawach, które dotyczą relacji pomiędzy firmą a osobą, która prowadzi samodzielną działalność gospodarczą, powinny podlegać kontroli sądowej. To jest minimalny warunek, który trzeba spełnić, ponieważ częstokroć wiemy, że ta decyzja urzędnicza, ona czasami może nie uwzględniać wszystkich aspektów. Nie wszędzie jest tak, że umowa zlecenia czy umowa o dzieło to jest naruszenie praw pracowniczych, bo przecież bardzo wiele osób pracuje na etacie, a jednocześnie ma dodatkowe zajęcia, które wykonuje z racji swoich kompetencji i umiejętności dla innego pracodawcy. Więc ja uważam, że ta sprawa wymagała jasności, tym bardziej, że ze strony organizacji pracodawców mieliśmy wiele krytycznych ocen co do poprzedniej propozycji i my uznajemy, że my nie możemy tej polskiej przedsiębiorczości w sposób arbitralny traktować, przydając kompetencje tylko organów kontrolnych.
W Polskim Radiu powiedzieli
Zbigniew Kuźmiuk, Prawo i Sprawiedliwość i Grzegorz Osiecki.
Rozmowa dnia.
Wczoraj wystartował krajowy system e-faktur jako system powszechny. Sukces czy przejściowe trudności?
Za wcześnie na jakiekolwiek ocenę, no nie ulega wątpliwości, że poważnym problemem jest to, że w tak zwanym środowisku produkcyjnym przedsiębiorcy mieli 0 dni na ćwiczenie. To jest problem. Dla firm, które miały obroty w 2024 roku powyżej 200 milionów złotych, ten system nie jest zaskoczeniem. One mają rozbudowane służby księgowe i sobie doskonale radzą. Natomiast problemem jest dla tych, którzy potrzebują faktur zakupowych, a to dotyczy wszystkich. Prawdziwy test nastąpi pod koniec miesiąca, kiedy firmy potrzebują faktur kosztowych i wszystkie będą wchodziły do systemu i tych faktur poszukiwały.
Rozumiem, że ten system to jest coś, czego uniknąć się nie da na dłuższą metę.
My ten system wprowadzaliśmy od 2022 roku. Tyle tylko, że był to system dobrowolny. Przez rok z kawałkiem weszło do tego systemu około 6 tysięcy firm, a mechanizm zachęty do wchodzenia był taki, że czas zwrotu VAT-u z 60 do 40 dni. Ta koalicja przyszła, zamknęła ten system, był audyt, do którego nie można dotrzeć mimo tego, że byliśmy na kontroli w Ministerstwie Finansów i zaczęto budować system od początku. Wszystko jest owiane tajnością. Jeszcze jest poważna bardzo wątpliwość dotycząca tajemnic. No wiadomo, że te faktury ustyryzowane mają bardzo dużo informacji dotyczących działalności firmy. Wcześniej urzędy skarbowe nie miały do tego dostępu. No i teraz jest pytanie, na ile to wszystko będzie objęte tajemnicą, że konkurencja nie pozna na przykład polityki rabatowej swojego konkurenta.
Tu ze strony przedstawicieli Ministerstwa Finansów, Krajowej Administracji Skarbowej, ale też urzędników KAS-u słychać zapewnienia, że po pierwsze zasady się nie zmieniają, bo dzisiaj też teoretycznie ktoś może mieć dostęp do faktur, ale to wszystko jest reglamentowane. Do tego akurat w tym systemie każdy ślad i każdy dostęp będzie notowany, więc tutaj
czytałem te wyjaśnienia. No, w każdym razie zdarzają się włamania do systemu i tak dalej, i tak dalej. I z tego co wiem, duża część przedsiębiorców, szczególnie dużych firm, ma obawy właśnie o te tajemnice handlowe firm.
A na ile pana zdaniem ten system będzie działał na rzecz uszczelnienia podatków?
Minister finansów podawał przy tej okazji choćby tej ustawy. Według szacunków to ma być około 2 miliardów rocznie. No to skromny uzysk podatkowy.
Ja chciałem zapytać pana o wyniki budżetowe, bo minister finansów Andrzej Domański powiedział, że zeszły rok zamknął się deficytem niższym od planowanego o kilkanaście miliardów złotych. A pan wyrażał obawy, że deficyt jest realny do przekroczenia.
Deficytu realnie przekroczyć nie można było, bo to jest Trybunał Stanu. Deficyt jest określony w budżecie i żaden minister nie odważy się go przekroczyć, chyba że znowelizuje budżet. A od listopada wiedzieliśmy, że nowelizacji budżetu nie będzie. Minister finansów przy takim poziomie wydatków budżetowych sięgających kilkudziesięciu miliardów ma możliwość po stronie wydatkowej sporego pola manewru. Przypomnę tylko, że 1% wydatków w tamtym roku to było ponad 9 miliardów, więc wydatki zostały zrealizowane według moich szacunków na poziomie gdzieś 92%, co oznacza, że minister zaoszczędził, uciął no około 70 miliardów wydatków. Więc nawet jeżeli zabrakło mu około 50 miliardów dochodów, no to w oczywisty sposób deficyt może być niższy o kilkanaście miliardów.
Duże zasługi to tutaj ZUS.
Tylko pan wie, że ten dług przesunął się w ZUS-ie na przyszłe lata, bo mamy dodatkowe dochody Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, dlatego że mamy całą masę obcokrajowców, na szczęście ubezpieczonych. To dobrze, ja tego nie krytykuję, no ale to oznacza, że jeżeli oni popracują jeszcze trochę w Polsce, to za 15-20 lat trzeba będzie wypłacać im emerytury, a nie sądzę, żeby zebrali w Polsce taki kapitał, żeby zasłużyli na emeryturę minimalną. Więc cieszymy się z tego, że sytuacja finansów ZUS-u jest lepsza niż się spodziewaliśmy, tylko musimy mieć świadomość, że wydatki ZUS-owskie w ten sposób przesuwają się na kolejne pokolenia.
Ale tak wygląda system emerytalny. Natomiast generalnie jesteśmy na przełomie tego roku świadkami takiej bardzo dobrej prasy dotyczącej polskiej gospodarki. Mieliśmy artykuł w L'Express o tym, jak polska gospodarka sobie bardzo dobrze radzi. Mieliśmy bardzo dobrą pracę w Londynie, w Stanach Zjednoczonych. To jest taki złoty moment?
Przyzwoity wzrost gospodarczy jak na warunki unijne, 3,6, choć to jest poniżej średniej od roku 2004. No całe te 20 lat średnia to 3,8. Natomiast co jest problemem moim zdaniem bardzo poważnym i ta ekipa nie próbuje się nawet z tym zmierzyć. Przy przyzwoitym wzroście gospodarczym już drugi rok rzędu brakuje sporej części dochodów do planowanych. W 2024 roku to było 56 miliardów. W tym roku, nie chcę przesadzać, bo to zależy od tym, jak pan minister w grudniu będzie manewrował VAT-em, ale moim zdaniem zabraknie około 50 miliardów w stosunku do planowanych. Nigdy nie trafia się w dochody precyzyjnie, ale 56 i 50 to są tak grube pomyłki przy wzroście gospodarczym. I druga rzecz to jest sytuacja na rynku pracy. Nie mamy jakiegoś ogromnego bezrobocia, ale wzrost bezrobocia z 5% w maju poprzedniego roku do 5,7 na koniec grudnia to jest 100 tysięcy bezrobotnych więcej.
W Polskim Radiu powiedzieli.
że na wszystko jest czas. Powtarzali, że nie wierzyć to błąd. Przekonali, że spokojny jest dom. Obmierzyli każdy uśmiech i grosz. Wyznaczyli niepozorny nasz los. Nie zostało pominięte już nic. Tylko jakoś wciąż nie wiemy jak żyć. We'll be right back.
zadarte sztandary łopoczą, szeregi rozbite, lecz nadal kroczą, lecz nadal kroczą. Młodość szalona, przeszła przeklęta, przeszła przeklęta na drugą stronę, na drugą stronę.
Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
Paradoksy bytu tu, polska plama to nie brud, antyglobal małych kpin. Kochamy ten film, kochamy ten film, kochamy ten film. Mamy ten film, a na tronie przysiadł chłop. Jest to chłop, co właśnie przysiadł, a za oknem chociaż mrok. Pretendują kryptofisie, Palestyna płonie dla królowej Abigail. Kochamy ten film, kochamy ten film. Ten film, kochamy ten film. Dekadencji stary śpiew, aberracje wyższych sfer, degustacja sennych chwil. Poproszę ten film, poproszę ten film, poproszę ten film, poproszę ten film. Naturalnie długi film, bez początku i bez końca, w którym nic nie zgadza się, a i miłość jest boląca. Palestyna płonie dla królowej Abigail. Paradoksy bytu tu, wolontariat twoich ust, antyglobal małych kpin. Poproszę ten film. A na tronie przysiadł chłop. Jest to chłop, co właśnie przysiadł, a za oknem chociaż mrok. Pretendują kryptofisie, Palestyna płonie dla królowej Abigail. Kochamy ten film, 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 kochamy ten film.
Ci w oczy, to nie wiem jak to będzie i co. Mówi widzisz, kochanie, miłość poszła na wygnanie. Choć mówią, że to wcale nie to. Patrz, ptaki znów wracają z dalekich krajów z nadzieją na lepszy rok. W tym kraju nad Wisłą na sztandarach krew i czystość, stosy płoną co drugi dzień. I tylko nie ma miłości. I tylko nie ma miłości. Że racja jest jedna, ponad wszystko nie dwie. Jesteś z nami czy przeciw? Mamy gaz i kastety. I Bóg jest z nami, nie wiem czy wiesz. A słońce przy świtach, świat pęka i znika. Już stało się wszystko co złe. Są gesty i słowa, nieważna rozmowa. Wszystko można kupić i mieć. I tylko nie ma miłości. I tylko nie ma miłości. Wszystkiemu wierzy, przetrzyma wszystko, ciebie i mnie. Oddaj ci ją!
Oddaj ci ją. autopromocja.
25. Zimowe Igrzyska Olimpijskie Mediolan Cortina.
Już pojutrze. Odliczamy codziennie o 7.40, opowiadając o naszych wielkich mistrzach.
Pierwszy w ogóle olimpijski medal w sportach zimowych.
Broń Gąsienica, najlepszy z Polaków.
Czuję, że jeszcze coś zdobędziemy.
Również codziennie o 18.20 moje relacje z Mediolanu i Cortiny, z obiektów, na których po 6 lutego zatriumfują nowi wielcy mistrzowie. Oby także nasi. Do usłyszenia. Dariusz Urbanowicz.
Autopromocja.
Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
Nic straconego. To jest powtórka programu. Ludzka sprawa.
Dzień dobry, witam w kolejnej audycji Ludzka Sprawa. Dzisiaj porozmawiamy o kondycji społeczeństwa obywatelskiego. Między innymi w moim studiu dwie wspaniałe gościnie, gościnie, które podziwiam i bardzo wam dziękuję, że jesteście. Doktor Hanna Machińska była zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich, obecnie przewodnicząca Rady Fundacji PZU i kapituły Funduszu imienia Ludwiki i Henryka Wójców. Dzień dobry, Haniu.
Dzień dobry.
I Ewa Kulik-Bielińska, postać legendarna w społeczeństwie obywatelskim, obecnie członkini Europejskiego Komitetu Społeczno-Ekonomicznego, wieloletnia dyrektorka Fundacji imienia Stefana Batorego i ekspertka Forum Darczyńców w Polsce. Cześć, Ewo, dzień dobry.
Dobry.
I to najtrudniejsza część, proszę państwa, za nami. Bardzo wam dziękuję, że przyjęliście moje zaproszenie. O tej kondycji społeczeństwa obywatelskiego chciałam z wami porozmawiać, o tym, gdzie jesteśmy i czy jest jakaś nadzieja i gdzie jej szukać, ale najpierw zaczęłobyśmy od takiej diagnozy. Diagnozy i samej kondycji i w standardów demokracji. Jeśli miałbyście przeprowadzić taką diagnozę, to jaki papierek lakmusowy przykładacie do systemu, żeby ocenić właśnie jego kondycję i miejsce, w którym jesteśmy? Pani doktor.
Ja myślę, że dzisiaj w czasach bardzo trudnych, bo te czasy turbulencji nie zakończyły się. Myślę, że bardzo wiele zawdzięczamy organizacjom pozarządowym, aktywistom w różnych, działających w różnych obszarach. I zapewne panie się zdziwicie, jaka myśl mi przyświecała, kiedy patrzę na to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych. Patrzę na Stany Zjednoczone i mówię, gdzie tam jest społeczeństwo obywatelskie. Porównuję do sytuacji, która jest w Polsce, jednak głos społeczeństwa obywatelskiego w takich przełomowych sytuacjach był niezwykle ważący. Niezwykle ważący. Odważny, progresywny, pokazujący władzy i miejsce i mający rzeczywisty wpływ na te przemiany. I to dzięki społeczeństwu dzisiaj doszło do takich właśnie przemian. Czy społeczeństwo obywatelskie dzisiaj jest tą siłą taką naprawdę, czy mają instrumenty, takie instrumenty do działania? Myślę, że te instrumenty do działania zostały mocno ograniczone. Zostały ograniczone poprzez redukcję finansów. Zostały mocno ograniczone poprzez właśnie to, że Stany Zjednoczone obcięły bardzo wiele programów, które było większość, które były adresowane właśnie do społeczeństwa obywatelskiego. Ale mimo to, to jest wielka nadzieja, bo patrzymy na w różnych obszarach. Patrzymy na przykład na głos społeczeństwa obywatelskiego, jeżeli chodzi o sprawy migracji. Przecież to właściwie tą przeciwwagą dla narracji poprzedniej, ale również niestety narracji obecnego rządu, to byli działacze, może to działacze źle brzmi, po prostu aktywiści. To byli ludzie, którzy uważali, że łamanie praw człowieka nie przystoi w państwie demokratycznym, którzy opowiadali się i nadal opowiadają się. To są pojedyncze osoby, które o ogromnej sprawczości. Jeżeli popatrzymy na zmiany w przepisach prawa i znowu głos społeczeństwa obywatelskiego. Może on teraz chwilowo nie jest aż tak donośny, bo władza, też obecna władza, ten dialog ze społeczeństwem obywatelskim Dość redukuje. No bardzo przepraszam. Dyskusje dotyczące ustawy o wygaszeniu pomocy dla Ukrainy, w ogóle terminy do tego dialogu i wysłuchania obywatelskiego dramatyczne, a wysłuchanie obywatelskie dotyczące spraw związanych z prawem do azylu i z właściwie wyeliminowania prawa do azylu. Przecież to były pozorne, to był mocny głos, który w świetle siły rządu niewiele znaczył, niewiele zmieniliśmy, ale cały czas społeczeństwo obywatelskie patrzy władzy na konkretne, no zbiera przykłady brutalności, siły i ja jestem pełna podziwu dla tych ludzi, którzy wyeliminowali swoje życie, czy bardzo zredukowali życie zawodowe po to, żeby stanąć i opowiadać się za prawami człowieka.
Będę was jeszcze pytać o tę instrumentalizację społeczeństwa obywatelskiego przez rządy. Czyli wtedy, kiedy jest potrzebne, to sięgamy po to społeczeństwo i przygarniamy je do siebie i narrację. A wtedy, kiedy przeszkadza, to je odpychamy. Ale jeszcze Ewę zapytam o tę diagnozę.
Dla mnie tym papierkiem lakmusowym demokracji jest możliwość realizowania swoich praw. Praw obywatelskich i praw człowieka. To jest dla mnie podstawa. Jeżeli w systemie, który zwie się demokratycznym, czyli taki, w którym odbywają się demokratyczne wybory, a przynajmniej wszystkie te parafenalia z nimi związane, jeśli w tym systemie nie można realizować swoich praw, to przestajemy mieć do czynienia z demokracją. To już jest wykrzywiona demokracja albo demokracja, która przechodzi w autorytaryzm. I to, co opowiada pani doktor o Ameryce, no to jest sytuacja, w której właśnie w demokratyczny sposób wybrany prezydent, egzekutywa, bo tym jest prezydent w Stanach Zjednoczonych, jakby uzurpuje sobie prawo do wkraczania w obszary innego władztwa, czyli ustawodawczego, a także, powiedziałabym, wymiaru sprawiedliwości. Więc to podstawowa rzecz, o której mówimy w demokracji, ta równowaga władz i wzajemna kontrola, jeżeli ona zostaje zachwiana, to system demokratyczny traci swoje podstawowe walory i fundamenty. Ale drugi element jest taki, to jest najważniejszy, to jest, czy prawa człowieka i prawa obywatela są zagwarantowane w konstytucjach, w umowach międzynarodowych, czy one są respektowane. Znowu, w Stanach w tej chwili w wielu wymiarach nie są. I wracając do Polski, w Polsce mamy system demokratyczny. To jest tak, że udało się w demokratyczny sposób zmienić władzę. Możemy realizować swoje prawa. One są ograniczane, teraz są wszędzie w jakimś sensie ograniczane tym straszakiem. Zresztą straszakiem, którego nie ma co kpić, bo on jest straszakiem w postaci tego, że właściwie żyjemy nie tylko w przededniu wojny, jak przez jakiś czas mówił premier, ale właściwie w trakcie. Ta wojna już jest. Nie tylko, że ona jest tuż obok nas i spadają bomby na Lwów, miasto bardzo bliskie naszej granicy, że nasza przestrzeń powietrzna jest naruszana przez agresora, który prowadzi wojnę w Ukrainie, ale też jest wojna hybrydowa. Próba wpływu, używanie wpływu na wybory demokratyczne w innych krajach. Dezinformacja, akty sabotażu. Więc żyjemy w bardzo niebezpiecznym czasie i w czasie, w którym często ludzie są skłonni dla uzyskania pozorów bezpieczeństwa rezygnować albo zgadzać się na to, że ich prawa są ograniczane. I znowu rolą społeczeństwa obywatelskiego, które właśnie świadczy też o sile demokracji, to, że ono jest, że istnieje, że jest w stanie wyrażać swoje opinie i gdzieniegdzie, że udaje mu się jednak te opinie nie tylko wyrazić, ale przekonać decydentów, żeby te opinie zostały wzięte pod uwagę. Rąbek społeczeństwa obywatelskiego jest właśnie wskazywanie tych miejsc, w których prawa obywatela i prawa człowieka są naruszane. Więc jeżeli mówić o kondycji społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, uważam, że obraz jest mieszany. Bo z jednej strony mamy silne, kompetentne organizacje społeczne. O tej kompetencji świadczy chociażby to, że wczoraj właśnie brałam udział w konsultacjach, do których właśnie znowu organizacje zmusiły, powiedziałam, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. W konsultacjach na temat ustawy wygaszającej, tą specustawę dającą czasowe prawo ochrony dla Ukraińców i byłam naprawdę pod wrażeniem kompetencji osób, które zabierały głos. Mam wrażenie, że ta wiedza skumulowana w tej sali, tak nie wiem, 50 przedstawicieli różnych organizacji społecznych, gdyby władza porozmawiała z tymi ludźmi wcześniej, zanim dokument, projekt został stworzony, to mielibyśmy dużo lepszy na wejściu projekt. I w trakcie rozmowy już przedstawiciele MSWiA stwierdzili, że te pewne elementy, na które wskazały organizacje jako no, po prostu niepraktyczne, nie do zastosowania i takie, które spowodują, że ta ustawa po prostu nie będzie działać, będzie dużo krzywdy i problemów, że zostaną jak terminy tam zawarte w tej ustawie, zbyt krótkie po prostu na legalizację pobytu czy rejestrację, tak żeby w marcu 2027 wszyscy, którzy przebywają w Polsce, mogli legalnie przebywać, są po prostu nierealne, że możliwość zatroszczenia się, że potrzeba innych znowu terminów i instrumentów, żeby zatroszczyć ci osoby, które nie będą nigdy samodzielne i które potrzebują opieki, ponieważ są osobami niedołężnymi, osobami, które mają poważne problemy też psychiczne i nie są w stanie funkcjonować same, że dla nich ośrodki zakwaterowania po prostu są konieczne i znowu nie mogą być ograniczone. Takich momentów, w których właśnie ta wiedza, ta kompetencja organizacji może, jeżeli zostanie wzięta pod uwagę, może po prostu naprawić pewne projekty, które są realizowane, czyli służy dobrej legislacji, jest mnóstwo. No i to jest rola organizacji, żeby z tymi propozycjami wychodzić. Więc tak, z jednej strony uważam, że mamy silne, kompetentne organizacje, które mają pomysły, jak naprawiać państwo. Z drugiej strony niestety mamy brak woli wzięcia tego pod uwagę, w ogóle rozmowy z organizacjami społecznymi.
Plus ten argument bezpieczeństwa, prawda, który jest bardzo silny też w takim odbiorze społecznym, gdzie traktuje się te organizacje jako trochę takich szkodników. To znaczy tutaj państwo działa, żeby to bezpieczeństwo zapewnić, a te organizacje przychodzą i żądają jeszcze konsultacji. Tutaj czas leci i na pewno będą się przysłowiowo
czekać. Ja tutaj muszę powiedzieć, że jestem chyba troszkę mniej optymistyczna, jeżeli chodzi o dopuszczanie do różnych działań organizacji pozarządowych, bo przypomnijmy sobie historię związaną z wprowadzaniem ustawy o zawieszaniu prawa do azylu. To były pozorowane dyskusje, jakieś konsultacje z organizacjami pozarządowymi. Wiadomo było, że to taka regulacja wejdzie w życie. To było troszkę, powiedziałabym, łamanie kołem tych ludzi, którzy wskazywali w czasie tych konsultacji na dramat naruszania prawa i oczywiście na dramaty ludzkie. I myślę, że organizacji tak samo będzie w przypadku tej ustawy. Idziemy dość, niestety powiem, brutalnie i trochę cynicznie, jeżeli chodzi o sferę praw człowieka. A może taki przykład. Przecież nie kto inny, tylko obecny premier wystąpił razem z innymi premierami i prezydentem Litwy, wystąpił na forum Rady Europy o to, żeby zmienić kształt Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Przecież to będzie miało bezpośrednie znaczenie dla funkcjonowania też organizacji pozarządowych. Proszę zobaczyć, państwo demokratyczne, a aktywiści stają przed sądem za udzielanie pomocy. Trwają różne, no bardzo, powiedziałabym, no bardzo trudne dla nich sytuacje, w których w zderzeniu z ogromną machiną państwa oni są na pozycji przegranej. Więc to nie znaczy, że trzeba się wycofywać, ale to znaczy, że głos tego społeczeństwa, i zgodzę się tutaj z tym, co powiedziała Ewa, że ten ogromny kapitał wiedzy, która jest zgromadzona w tych organizacjach, jest absolutnie do wykorzystania i władza powinna wykorzystywać. Ale myślę, że na to wszystko, na te relacje organizacje pozarządowe, aktywiści, władze, nakłada się właśnie ten problem bezpieczeństwa. Nie chcę powiedzieć, że tym hasłem bezpieczeństwa nadmiernie się szermuje. Nie chcę powiedzieć, bo rzeczywiście jesteśmy w czasach niespotykanych od dawien dawna.
I przecież organizacje to wiedzą. Nikt tego nie neguje.
I nikt nie neguje pewnych działań. Natomiast to, co należy absolutnie negować, to przede wszystkim tendencyjne takie działania, które eliminują aktywistów, które redukują działania organizacji pozarządowych. Więc no, można powiedzieć, że ten kapitał zgromadzony jednak on nie zniknie, bo możemy porównywać sytuację do innych państw i na przykład pokazać, co się wydarzyło na Węgrzech. No, nie wyobrażam sobie, żeby taka sytuacja miała miejsce, bo tam demokracja rozpłynęła się w niebyt. To jest państwo, które jest na drodze autorytarnej, może już możemy powiedzieć. I to państwo Unii Europejskiej, gdzie jedyna organizacja to jest pewnie Komitet Helsiński.
I Amnesty. Tam rzeczywiście są dwie organizacje, z którymi się pewnie wszystkie kontaktowałyśmy przez te lata. I
koniec.
I to wszystko.
Tak. I koniec. Natomiast u nas myślę, że mamy w naszym DNA takie od czasów przeszłych. Przecież proszę, przypomnijmy sobie i to Ewa na własnej skórze, prawda, te czasy pamięta i pamięta, co się działo. Każdy w różnej, ale Ewa w szczególności pamięta. I jest ta kontynuacja tych ludzi, którzy wtedy walczyli i dzięki którym mamy to, co mamy. I po prostu ta, nazwijmy to, te działania organizacji pozarządowych, one gdzieś tam historycznie absolutnie w nas tkwią.
A z tym pytaniem też przyszłam. No przede wszystkim oczywiście Ewo, do ciebie o to twoje doświadczenie z czasów Solidarności i to, czy rzeczywiście w tym fenomenie, czy to DNA Solidarności w nas się zachowało i czy to, jak zachowało się społeczeństwo obywatelskie w czasach głębokiego kryzysu, ale jak reaguje teraz, czy to jest to dziedzictwo, czy też jak teraz jesteś właśnie członkinią komitetu, to obserwujesz jakąś inną jeszcze może specyfikę polską na tle innych krajów.
Znaczy ja bym, bo wszyscy tak próbują do tej Solidarności się przypisać i to był, trudno powiedzieć, że jakby ona jest, że to jest coś, co po prostu w nas jest, ono wybucha. Znaczy ja myślę, że faktycznie w jakimś sensie nasze społeczeństwo jest solidarne, nie wiem czy bardziej niż inne, ale wybuch Solidarności, który obserwowaliśmy po pełnoskalowej wojnie w Ukrainie, był tego ewidentnym przykładem. Tak? To znowu był ten kraj, z którego można było być dumnym. 85% społeczeństwa polskiego w jakiś sposób pomagało Ukrainkom i Ukraińcom.
I wszystkie podziały na chwilę zniknęły.
Tak, i to też ten moment, nie tylko znikam, ale po prostu taka ofiarność, taka otwartość. Ja mówię, to było pierwsze po stanie wojennym i w dużo większym wymiarze otwarcie czegoś co najbardziej prywatnego, intymnego, domów, do obcych ludzi. Tak. Nie ma większej, powiedziałabym, takiego jakby poczucia zaufania, bo mówimy, że w Polsce jest bardzo niski poziom kapitału i zaufania społecznego. Jak to? Otworzyć swoje domy i wpuścić ludzi, których się nie zna i to jeszcze z innego kraju, inaczej mówiących, bo z tej właśnie poczucia empatii, współczucia, współuczuwania, tak empatia, bo współczucie jakoś zakłada troszkę nierówną relację, takie poczucia właśnie chęci pomocy bliźniemu. I wtedy jesteśmy piękni, wtedy jesteśmy aniołami. Więc my mamy te zrywy, one trochę trwają, mamy problem z tym, żeby to utrzymać jako pewien konstans, no ale to mają wszyscy. I tu się na przykład nie zgodzę z tą diagnozą węgierską. Ja na Węgry dziś patrzę z nadzieją.
Ja też.
Że a nuż jednak coś się zmieni. To, że powstał ruch wokół Teremadziara, Tisza, to, że była tak niezwykła parada równości, jak mimo zakazu tej parady równości w Budapeszcie, ale nie tylko, że mieście Pesz w Budapeszcie, powiedziałam, jeszcze była ta sytuacja, gdzie burmistrz wymyślił bardzo dobre obejście zakazu, mianowicie stwierdził, że to on organizuje, powiedziałam, festyn, prawda, miejski, ale w Pesz osoba gej, Rom, nauczyciel, zorganizował paradę największą, jaka tam się odbyła, zgodnie